Nie taki synod straszny.
Poznaj nasze prawo diecezjalne.
Zaprasza ksiądz Bogumił Kępa.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Po długiej wakacyjnej przerwie witam Państwa bardzo serdecznie w tych naszych spotkaniach. Bardzo serdecznie też wszystkich pozdrawiam. Kontynuujmy te nasze spotkania związane z rozważaniami na temat prawa partykularnego naszej diecezji, na temat naszego synodu. W czasie naszej ostatniej audycji, jeszcze przed wakacjami, mówiliśmy o roku liturgicznym, o odpuście parafialnym, o triduum paschalnym, o oktawie Bożego Ciała. Dzisiaj chciałbym Państwa zaprosić jeszcze niejako w tematyce kultu Bożego do pochylenia się przez chwilę nad sakramentaliami. Cóż to takiego są sakramentalia? Otóż, proszę Państwa, to są znaki ustanowione przez Kościół, które z pewnym podobieństwem do sakramentów sprawiają skutki przede wszystkim duchowe, dzięki modlitwie Kościoła. Sakramentaliami są rozmaite błogosławieństwa i poświęcenia osób, rzeczy i miejsc. Wśród sakramentaliów możemy wymienić także egzorcyzmy oraz to, co w jakimś sensie dotyczy nas wszystkich, mianowicie pogrzeb katolicki. To także jest sakramentalium. Sakramentalia odgrywają znaczącą rolę w kształtowaniu wiary ludzi, dlatego synod zaleca, by bardzo często do nich sięgać. Synod usilnie też zaleca, ażeby uwrażliwiać wiernych do szacunku wobec miejsc i rzeczy poświęconych. Dlatego, proszę Państwa, tak bardzo zaleca się w Kościele, aby poświęcać miejsca, przedmioty, aby błogosławić to wszystko, co służy Kościołowi, co służy ludowi Bożemu, co powoduje, że wzrasta jego wiara. Synod jednak zaznacza, że nie należy poświęcać przedmiotów i miejsc, których użytkowanie nie byłoby zgodne z nauką Kościoła. Co zatem wymienia synod? Co zaleca poświęcać i błogosławić? Przede wszystkim opłatki wigilijne, pokarmy w Wielką Sobotę, zioła i kwiaty, ziarno siewne, wieńce żniwne, pola, domy, mieszkania, samochody. I synod dodaje tutaj także bardzo ogólną normę, mianowicie innych według miejscowych zwyczajów. A więc zdarza się, że jest błogosławiona szkoła, że jest błogosławione jakieś inne miejsce użyteczności publicznej, kiedy o to proszą jego właściciele. Oczywiście, tak jak powiedziałem, muszą to być przedmioty i miejsca, których użytkowanie jest zgodne z nauką Kościoła. Należy podtrzymywać także zwyczaje związane ze wspomnieniem świętych. I wtedy błogosławi się chleb, sól i wodę na świętą Agatę, świece we wspomnienie świętego Błażeja, wino w święto świętego Jana, owies na świętego Szczepana. Błogosławi się nowożeńców, błogosławi się dzieci na różnych etapach ich życia, na przykład z okazji roczku, rocznicy sakramentu chrztu. A więc tutaj te możliwości, jeśli chodzi o kwestie poświęceń, są bardzo szerokie. Nie wspomnę tutaj o poświęceniu przedmiotów religijnych, krzyży, medalików, obrazów świętych. Trzeba, a nawet należy te rzeczy poświęcać. Bardzo szczególnym rodzajem sakramentalium jest egzorcyzm. Egzorcyzmy są to obrzędy liturgiczne mające na celu wypędzanie złych duchów z opętanych oraz uwalnianie osób, rzeczy i miejsc od demonicznego wpływu i panowania mocą władzy powierzonej Kościołowi przez Chrystusa. A więc, proszę Państwa, żyjemy w czasach, kiedy sprawowanie egzorcyzmu staje się w pewnych okolicznościach koniecznością. I dlatego również synod diecezji kaliskiej wskazuje na miejsce tego sakramentalium w życiu Kościoła i podaje, że wzrasta liczba osób zainteresowanych okultyzmem i poranionych przez różne jego formy. Pojawiają się przypadki różnych zniewoleń fizycznych, psychicznych, duchowych, nie dających się wytłumaczyć przyczynami naturalnymi. W uwalnianiu z nich pomocne są właśnie egzorcyzmy. Egzorcyzmów nie może celebrować każdy kapłan. Oczywiście każdy ksiądz na mocy władzy święcej jest wyposażony w pewne możliwości. Oczywiście działając zawsze w imieniu Kościoła i Chrystusa, każdy kapłan może prowadzić modlitwę o uwolnienie, modlitwę o uzdrowienie. Każdy kapłan może sprawować sakrament pokuty, jeśli ma specjalne do tego upoważnienie od swojego biskupa diecezjalnego. Natomiast nie każdy ksiądz może spełniać posługę egzorcysty. Do spełniania tej posługi na mocy prawa kanonicznego, kanonu 1172, jest powołany specjalny kapłan lub kapłani, którzy są do sprawowania egzorcyzmów odpowiednio przygotowani. W naszej diecezji mamy do dyspozycji 3 egzorcystów, co też wskazuje na wagę problemu i na to, jak wiele osób prosi o tę posługę, nie tylko wtedy, kiedy mamy do czynienia z opętaniem sensu stricte, ale także wtedy, kiedy mamy do czynienia z różnego rodzaju zniewoleniami. Dzisiaj ludzie korzystają z różnych praktyk, także praktyk magicznych, okultystycznych. Korzystają z wróżek, z horoskopów, rozczytują się w tym, jest duże zainteresowanie, nie mówiąc już o satanizmie wprost. Ta obecność 3 egzorcystów w naszej diecezji pokazuje na wagę i zakres problemu. Są to ksiądz Adam Wawro, który posługuje w Ostrowie Wielkopolskim, ksiądz Marcin Wiśniewski, który mieszka w Samotni, w parafii Parzynów, i ksiądz Krzysztof Niciejewski, który tę posługę pełni w Kaliszu. I do nich można się zwracać i każdy proboszcz dysponuje numerem telefonu do egzorcysty, jednego, drugiego bądź trzeciego. I każdy, kto tylko czuje potrzebę kontaktu z egzorcystą, może to uczynić. Oczywiście egzorcyści muszą odpowiednio rozeznać sytuację duchową danego człowieka, czy rzeczywiście koniecznie jest egzorcyzm. Nie należy też od razu oczekiwać w jakiejś takiej atmosferze pewnej tajemniczości, a nawet sensacji. I też nie można w tejże atmosferze tej posługi tylko i wyłącznie postrzegać. Synod reguluje tutaj zadania egzorcysty. W kilku statutach znajdziemy właśnie te zadania określone. I tak, egzorcysta najpierw winien rozpoznać, czy zachodzi rzeczywiste opętanie, obsesja, opresja lub dręczenie diabelskie oraz ocenić skalę zła. Często bowiem spotykamy ludzi, którzy uważają, że są opętani, że potrzebują właśnie tej posługi egzorcysty, a tak naprawdę często wystarcza sakramentalna spowiedź, jakaś odpowiedzialna rozmowa z kierownikiem duchowym i wszystkie te objawy mijają. Oczywiście czasem jest to choroba psychiczna i dlatego egzorcyści, jak sami mówią, często muszą swoją posługę konsultować także z lekarzami, ale generalnie jeśli te wszystkie, nazwijmy to ludzkie, metody zostają wyczerpane, wówczas do takiego egzorcysty należy się zgłosić. Następnie egzorcysta rozpoczyna modlitwę o uwolnienie. W czasie modlitwy mogą pojawić się dodatkowe objawy świadczące o wpływie złych mocy i wtedy przechodzi do egzorcyzmu. Synod naszej diecezji ściśle reguluje, gdzie należy odprawiać egzorcyzm. Egzorcyzm udziela się w kaplicy lub w odpowiednim pomieszczeniu, gdzie znajduje się widoczny wizerunek ukrzyżowanego Chrystusa i wizerunek Najświętszej Maryi Panny. Poza kapłanem, egzorcystą, może w obrzędzie wziąć udział grupa osób, która ma za zadanie modlić się w intencji dręczonej osoby. Egzorcysta, jak i wspomagająca go grupa ludzi, winni zachować dyskrecję. Obowiązuje zakaz włączania egzorcyzmów w celebrację mszy świętej, sakramentów i liturgii godzin. Synod wyraźnie nakazuje, aby przebiegu egzorcyzmów nie udostępniać środkom społecznego przekazu. Proszę Państwa, musimy mieć świadomość tego, że egzorcyzm dotyczy człowieka, który cierpi. I jest to ogromne cierpienie, niewyobrażalne wręcz. Dlatego też ze względu na szacunek do tego człowieka, egzorcyzm powinien być celebrowany w odpowiednim szacunku do niego, z zachowaniem dyskrecji, tajemnicy. Być może właśnie to nadaje egzorcyzmom pewien wymiar takiej tajemniczości, sensacyjności, ale zwróćmy uwagę na to, że mówimy o sprawie stricte duchowej i dlatego jest to forum wewnętrzne, dotyczące tylko tego człowieka, ewentualnie jakiejś grupy osób wspomagających egzorcystę w jego posłudze. Sam egzorcyzm jako modlitwa liturgiczna może być odmawiana tylko przez egzorcystę, czyli kapłana specjalnie upoważnionego do tego zadania przez biskupa diecezjalnego. Tak właśnie wyglądają egzorcyzmy. Oczywiście jest to bardzo pobieżne, ale prawo tutaj nie wnika już w kwestie szczegółowe dotyczące samego obrzędu, więc co do obrzędu odsyłam Państwa do naszych egzorcystów i do ksiąg liturgicznych. Kolejnym sakramentalium, o którym mówi nasz synod, jest pogrzeb. Proszę Państwa, pogrzeb jest zawsze tematem trudnym i rozmawianie na temat pogrzebu, jego celebracji, tego, jakie normy prawne wokół pogrzebu, w jaki sposób te normy prawne ten pogrzeb opisują, to jest zawsze rzecz bardzo delikatna. Ja też nie chcę się tutaj skupiać już na takim emocjonalnym przeżywaniu śmierci człowieka, choć oczywiście prawo kanoniczne odwołuje się do tego wymiaru także. Kto przede wszystkim ma prawo do pogrzebu kościelnego? Otóż, proszę Państwa, prawo do pogrzebu kościelnego mają wszyscy wierni zmarli do Kościoła katolickiego należący. A w jaki sposób przynależy się do Kościoła katolickiego? Przynależy się do niego przez chrzest, a więc każdy ochrzczony, chyba że w formalny sposób z Kościoła katolickiego wystąpił. Wtedy oczywiście prawa do pogrzebu nie ma, ale o tym jeszcze będziemy mówić. A więc każdy, kto przynależy do Kościoła katolickiego przez chrzest, formalnie ma prawo do pogrzebu. Prawo do pogrzebu kościelnego mają także dzieci zmarłe przed urodzeniem. W naszej diecezji w 2007 roku została wydana w tej sprawie specjalna instrukcja, która jest włączona do naszego synodu w formie aneksu. I chciałbym dzisiaj się tylko i wyłącznie już na tej instrukcji zatrzymać. Dlatego, że wokół kwestii dotyczącej pogrzebu dzieci nienarodzonych, a więc tych, które umarły albo wskutek aborcji, albo wskutek naturalnego poronienia, narosło bardzo wiele kontrowersji związanych przede wszystkim z tym, w jaki sposób traktuje się te zmarłe dzieci. Ta instrukcja wydana w naszej diecezji w 2007 roku wyszła w związku z wydaniem rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 roku, które to rozporządzenie zostało wydane w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi. I według tego rozporządzenia rodzice lub inne osoby uprawnione dzieci urodzonych martwo albo po poronieniu mają prawo otrzymać akt zgonu i dokonać ich pochówku. Minister zdrowia określa ciała tak zmarłych dzieci jako szczątki ludzkie, którym należy się ludzki pochówek. Rozporządzenie zwraca uwagę, że nie jest istotne, jak długo trwała ciąża. W związku z tym, co powiedziałem, proboszczowie winni na cmentarzach wydzielić odpowiednie kwatery dla tak zmarłych dzieci i nie mogą w takich wypadkach odmawiać urządzania pogrzebu. Ponieważ nie istnieje jeszcze specjalny obrzęd pogrzebu dzieci urodzonych martwo albo po poronieniu, należy stosować wybrane obrzędy pogrzebu dziecka nieochrzczonego. I tutaj synod podaje szczegółowe normy, jak powinna wyglądać celebracja takiego pogrzebu. Ja nie będę tego Państwu tutaj przytaczał, ponieważ jest to instrukcja bardzo szczegółowa i każdy ksiądz, biorąc do ręki księgę pogrzebową, zawierającą właśnie liturgię pogrzebu, znajdzie tam odpowiednie przepisy. Ale mówię o tym dlatego, żebyście Państwo wiedzieli, że takie dziecko ma prawo do pochówku kościelnego z udziałem oczywiście duchownego. Właściwe zrozumienie, wykorzystanie nowego rozporządzenia ministra zdrowia pozwala duszpasterzom na kształtowanie świadomości wszystkich wiernych, że są to pogrzeby istot ludzkich. I już od momentu poczęcia mamy do czynienia z człowiekiem. Jest to bardzo ważne w kontekście starań o zapis dotyczący ochrony prawa do życia od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci. Pewnie słyszeliście Państwo o takich pochówkach, także o pochówkach dzieci pochodzących z zabiegu aborcji. Dlatego ta instrukcja powiada, że do tych zwłok mają prawo także i inne osoby, które uważają, że tym dzieciom ten pogrzeb katolicki się należy. I bardzo bym Państwa do tego zachęcał, jeśli wydarzy się, że dziecko nienarodzone odejdzie przed urodzeniem, bądź też urodzi się martwe, wówczas mają Państwo prawo, aby otrzymać szczątki tego dziecka i macie Państwo prawo do kościelnego pochówku, a więc do pogrzebu tego dziecka zgodnie z normami liturgicznymi pochówku dzieci nieochrzczonych. To jest Państwa prawo. Bardzo serdecznie dziękuję za dziś. W kolejnej audycji pochylimy się już nad szczegółowymi normami dotyczącymi pogrzebu, który to pogrzeb znamy z naszej codzienności, bo przecież śmierć jest w pewnym sensie naszą codziennością. Bóg zapłać i szczęść Boże.
Jednoczy nas miłość.
Miłość powinna być dobrze uporządkowana.